O, chwała Bogu, jaki cudowny dzień, wiecie. Z nikim bym się dzisiaj nie wymienił. To jest najlepsze, co mi się mogło przydarzyć, dzisiaj głosić Słowo Boże. Cudowny dzień, środek tygodnia, Bóg błogosławi, wiecie, moje serce Słowem Bożym. Mogę dzisiaj stać przed Panem, uwielbiać Go, cieszyć się Nim i nic lepszego nie mogło mi się przydarzyć. Kiedy pomyślę, jak ludzie dzisiaj liczą dni, ile tam jeszcze do soboty, a w sobotę będą liczyć, ile zostało do poniedziałku i tak dalej, ja mogę się cieszyć, że mam Jezusa. I wiecie, kiedy dzisiaj śpiewałem i uwielbiałem Pana, to rzeczywiście z głębi serca mogę Mu śpiewać. Niech cała ziemia, niech cała ziemia ogłasza Jego chwałę. Miałem kiedyś przyjaciela, który długo czekał na swoje dziecko i kiedy mu się w końcu urodził syn, to jechał ze szpitala do domu taki radosny i wsiadł do autobusu i patrzył w oczy ludziom i się cieszył. I jeden człowiek się go pyta, czego ty się chłopie tak cieszy? On mówi, mam syna. Wiecie, a wszyscy, cały autobus, o, gratulacje i tak dalej. I wiecie, ja mam syna, znalazłem życie w Jezusie. Znalazłem życie, które świeci się w moim sercu, które mnie dzisiaj wypełnia. Przyszedłem tutaj i jestem gotowy, aby się z wami dzielić tym Słowem Bożym, które jest taką radością, mądrością Bożą. Chciałem dzisiaj, wy już wiecie, że ja słynę ze wstępów, a więc sobie daruję mówienie, że to będzie znowu tylko wstęp. I ktoś mi kiedyś powiedział, kiedy będzie właściwe kazanie, skoro ciągle jest wstęp. No ale wiecie, myślę, że nasza wiedza jest cząstkowa. Ostatnio mocno zastanawiam się nad dekalogiem i chciałbym zacząć usługi dotyczące 10 przykazań, dotyczące dekalogu, dotyczące tego, co Bóg dał w serca narodu Jego, aby przestrzegał Jego słowa. I chciałbym, aby dzisiejszy wykład, czy ta lekcja Słowa Bożego były tylko wstępem właśnie do tego, do tej radosnego badania Słowa Bożego, przez które chcę z wami przejść, jeśli Bóg da mi przeżyć i wrócić z Olsztyna w przyszłym tygodniu i tak dalej, chcę dalej i dalej kontynuować te wykłady. Chciałem powiedzieć, że te 10 przykazań dla mnie nie jest tym samym, czym one często są dla ludzi, którzy troszeczkę dzisiaj jakby zatracili radość Bożego prowadzenia. 10 przykazań to nie jest jakaś kłopotliwa, wiecie, sprawa dotycząca czegoś starego, ale to jest coś, co Duch Święty włożył w wasze serca. To jest coś, co jest Bożym pragnieniem, Bożym życiem i chcę tym się dzielić. To nie jest kłopotliwy obowiązek od Boga, ale to jest lustro Słowa Bożego, w którym możemy się przeglądać i widzieć nasze niedostatki. Chcę wam powiedzieć, że te Boże zasady, one są podporą naszej cywilizacji. Że nie byłoby w ogóle naszej cywilizacji, gdyby nie pewne zasady, które nią rządzą. I tak właśnie Boża cywilizacja, Boży naród, Boża społeczność, dzieci Boże otrzymały od Boga słowo, aby wiedziały, jak mają żyć. I przez wielu ludzi 10 przykazań jest tak traktowane jako takie pobożne życzenie, nad którym rozczulają się biedactwa każdą niedzielę albo nawet sobotę. To nie jest coś, co Bóg dał, żeby się nad tym religijnie rozczulać, czy nauczyć się tego na pamięć. On chce, by to się wryło w nasze serca przez osobę Jezusa Chrystusa i do tego będę zmierzał. Jak powiedziałem, środa jest dla mnie takim dniem, kiedy cieszę się tym, że mogę nauczać, że możemy mieć lekcję Słowa Bożego, czy nauczanie, jak mówi Biblia, o takim czasie. 10 przykazań. Pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć. W żaden sposób nie ma czegoś takiego jak jakiś nowy rodzaj Kościoła, który ma prawo je odrzucić i powiedzieć, że my mamy Chrystusa, więc ich nie potrzebujemy. Takie stwierdzenie jest po pierwsze zupełną zaprzeczeniem, zaprzecza samo sobie i jest zupełną herezją. Nie można ich po prostu odrzucić jako coś nieaktualnego. Więc ktoś się zapyta dzisiaj, czy dzisiaj, bracie Kulet, chciałbyś nam głosić 10 przykazań? Tak i nie. Chciałbym zwiastować dzisiaj Pana Jezusa Chrystusa. Wierzę w Jego zbawienie, w Jego potęgę i chwałę. Chcę wam zwiastować Boży charakter dzisiaj, bo oto to, czym to jest. One są dla nas takim światłem, światłem od Boga, które dotyczą Bożego charakteru. Tym właśnie jest 10 przykazań. One dotyczą Bożego charakteru, pokazują, co Bogu się podoba i co nie. I pozwólcie, że wejdziemy głębiej w ten temat. A tak jak mówię, dzisiaj jedynie wstęp chcę zrobić, aby pewnych rzeczy już potem nie powtarzać. Mamy na świecie różne prawa. Ludzie wyznaczyli różne prawa i jedne prawa wyznaczone przez ludzi mają na celu porządek naszej cywilizacji. Wyobraźcie sobie, że od jutra każdy będzie jeździł według własnych zasad ruchu drogowego na przykład. Wkrótce będzie coraz to więcej katastrof, aż w ogóle okaże się, że niemożliwe jest jeżdżenie, co na miastkę czego mamy na polskich drogach. I pomyślcie, gdyby jutro każdy ustalił swoją definicję małżeństwa, swoją definicję tego, jak będzie żył, jak będzie pracował. Byłby chaos. I tak, mamy różne prawa, które ludzie wymyślili. Jedne, tak jak mówię, mają na celu porządek. Inne są wymyślone po to, żeby władzy było łatwiej kontrolować ludzi. Żeby łatwiej było wygodniej sprawować nad nimi władzę. Ja dzisiaj chcę do was, bracia i siostry, mówić do was o Bożym prawie. Chcę mówić o Bożym prawie. Bóg jest miłością. I miłość ma swoje prawa. Małżeństwo i społeczność z Bogiem i społeczność w Kościele są niemożliwe bez zachowania pewnych praw, które Bóg wyznaczył, że będą naszym życiem rządzić. Chcę wam powiedzieć, że od początku małżeństwo opierało się na Bożych prawach na przykład. Dzisiaj z niego wiele wyciągnięto i już się nie opiera więcej na Bożych zasadach. Ale próba oddzielenia Boga i Jego zasad od czegokolwiek kończy się zawsze tragicznie. Jak wiemy, Słowo Boże mówi, że wszystko jest podtrzymywane mocą tego Słowa i na tym Słowie się opiera. Fizyka czy chemia mogą wejść głęboko, aż do niepodzielności, ale Bóg i Boże prawa wchodzą jeszcze głębiej. Planety, galaktyki, nasza planeta, Słońce, wszystko podlega Bożym prawom. Usunięcie Bożych spraw, Bożych praw sprawiłoby, że nie byłoby niczego. Co to jest prawo? Czasami, kiedy mówi się o 10 przykazaniach, ludzie mówią, a zakon. I właściwie wielu z nas, bardzo źle, to jest negatywne, nabrało do słowa zakon negatywnego stosunku. Ale to nie jest właściwe. Czasem mamy też do prawa Bożego negatywny stosunek. Dzisiaj jest modne powiedzenie, że ja w Jezusie Chrystusie mam wolność. Nie jesteś w stanie mieć wolności w Jezusie Chrystusie, jeżeli nie zobaczysz najpierw, co naprawdę Pan Jezus Chrystus głosił całym swoim życiem. Jezus nigdy nie głosił niczego przeciwnego słowom Ojca, ani w niczym nie zaprzeczał temu, co powiedział Bóg, który o nim samym powiedział, ten jest syn mój umiłowany, którym mam upodobanie. I on powiedział, abyśmy za nim szli, abyśmy jego słuchali. Prawo. Co dla nas, dla chrześcijan, może oznaczać prawo? Pozwólcie, powiem po kolei. Po pierwsze, prawo może oznaczać wszystkie przykazania, jakie dał Bóg. I tak też jest z Żydami. Kiedy Żydzi mówią prawo, to jeszcze nie jest do końca powiedziane. Bo są różne prawa. A więc prawo może oznaczać wszystkie przykazania, jakie dał Bóg. 10 przykazań. Chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, jest jedynie częścią, małą częścią prawa Bożego. Czasami wszystkie księgi mojżeszowe, 5 ksiąg mojżeszowych, bywa nazywanych prawem mojżeszowym, prawem Bożym. Czasem prawem bywa nazywany cały Stary Testament. I to też jest prawdą. Czy wiecie, ile było wszystkich przykazań? Pozwólcie, dojdziemy do tego w ten sposób. Wszystkich przykazań, które dał Bóg w tej księdze, było 613, a nie 10. A więc mamy 613 przykazań, które są Bożym prawem, które ma przestrzegać lud Boży. Z czego 248 z nich to są zakazy i 365 nakazów na każdy dzień roku. 248 zakazów i 365 nakazów znajdujemy w prawie Bożym. Teraz, czy jesteśmy w stanie wszystkich przestrzegać? A więc, w jaki sposób się do tego teraz zabrać? Owych 248 zakazów i 365 nakazów zostaje streszczonych w 10 Bożych przykazaniach, o których my mówimy 10 przykazań, albo właśnie dekalog. Na początku, kiedy Bóg zaczął dawać te prawa, chcę wam powiedzieć, Słowo Boże mówi nam jakby o dwóch sposobach dania tego prawa na samym początku. Pierwszy z nich jest to, że Bóg wypisał je w sercach. Słowo Boże pięknie mówi, że wieczność włożył w ich sercach. Wpisał. One są tego gwarantem. Ale na początku Bóg dał do czytania, do słuchania, do przekazywania potomnym, dał Bóg swoje prawa dla narodu wybranego i to był właśnie jeden z przywilejów ich wybrania. To był wielki przywilej. Od samego Boga dostać napisane, co mu się podoba i co mu się nie podoba. Pomyślcie ten niesamowity dzień, kiedy Mojżesz znajduje się w Bożej obecności i otrzymuje te Boże prawa. Otrzymuje od Boga, krótko mówiąc, parafrazując, otrzymuje od Boga słowa: kochany mój ludu, to mi się podoba, a to mi się nie podoba. Tak róbcie, tak nie róbcie. A więc na początku Bóg daje swoje prawa dla narodu wybranego, który czyni z nich naprawdę wtedy już wybrany naród. Już nie tylko wyprowadzony możną ręką z niewoli. Już nie tylko cuda i znaki im towarzyszą i już nie tylko mogą, jak to my czasami lubimy powtarzać: Panie, tyle od Ciebie wziąłem, co mogę Ci dać. O to, co możesz mi dać. O to, co możesz mieć w swoim życiu mocno w głębi swego serca. Chodź według mojego serca, według tego, co mi się podoba. Chcę powiedzieć przede wszystkim, żadne Boże prawo, nakaz ani zakaz nie został dany przez Boga po to, aby kogokolwiek kusić, aby kogokolwiek w jakiś sposób prześladować. Zostają dane dla naszego dobra. Jeżeli my jako rodzice zabraniamy coś naszym dzieciom, to nie robimy to po to, żeby sprawdzić, jak długo wytrzyma, kiedy się rozpłacze. Robimy to z miłości, aby nie szły tam, gdzie nie chcemy, żeby chodziły. I więc 248 zakazów, 365 nakazów zostaje streszczonych w 10 przykazaniach i te 10 zostaje dane narodowi wybranemu, tak streszczone, jak możemy o nich czytać w Biblii, do czego za chwilę przejdziemy. Chcę wam powiedzieć, wielką rzeczą jest wiedzieć, czego chce od człowieka Bóg. Wielką rzeczą jest poznać wolę Bożą. Głębia poznania Boga nie w tym wynika, że się słyszało o Nim. Nawet nie w tym, że się kiedyś widziało jakiś cud. Ale mieć w głębi serca przekonanie co do Jego woli, każdego kroku i uczynku w moim życiu. 10 przykazań pozwala człowiekowi zidentyfikować przyczynę wszelkich jego problemów. Pozwólcie, że bardzo śmiałe stwierdzenie teraz powiem. Jeżeli masz w swoim życiu jakiekolwiek problemy, bracie i siostro, posłuchaj, jeśli masz jakieś problemy, przyczyna twoich problemów leży w tym, że zostało przestąpione jedno z 10 przykazań. Chcę wam powiedzieć, 10 przykazań nie zostało dane tylko dla Żydów. 10 przykazań nie dostali adwentyści jeszcze w jakiejś ekstra książce ze wznowieniem. 10 przykazań jest tym, co stanie się dla nas teraz drogą i światłem, tym, co prowadzi nas do Chrystusa. I za chwilę chciałbym o tym mówić. Jeśli masz problemy duchowe, to znajdziesz przyczynę gdzieś w 10 przykazaniach. Uwierz mi, gdzieś tam znajduje się przyczyna. Jak wygląda człowiek, który przestrzega 10 przykazań? Ktoś powie, no bracie, to nie takie proste, nie ma takiego człowieka. Chcę wam powiedzieć, co u ludzi jest niemożliwe, u Boga jest możliwe. Biblia mówi, że możemy je przestrzegać, ale nie sami. Biblia mówi, że w Jezusie Chrystusie znajdują one wypełnienie. Jeżeli poczytacie, kim jest człowiek, którego z niesamowitą głębią opisuje ten fragment, który mówi albo hymn o miłości, albo o darach, przepraszam, o owocach Ducha Świętego. Owoce Ducha Świętego to charakter Chrystusa. Człowiek mający takie owoce, jest w stanie w Chrystusie podobać się Bogu. Dopóki chodzimy w ciele, będziemy cierpieć z powodu różnego rodzaju nieprawości, które ono będzie dokonywać. Ale uświęcanie jest drogą tutaj. Ktoś czasami zapytuje, co znaczy uświęcać się. Odpowiedź zawsze jest ta sama. Uświęcać się znaczy stawać się podobnym do Chrystusa. Nic więcej, nic mniej. Nic więcej, nic mniej. Tu nie chodzi o jakieś enigmatyczne stwierdzenie, które miałoby, nie wiem, być odkryte tylko dla adeptów teologii czy kogoś, choć oni mogą je znać lepiej, jeśli jest w ich sercu pasja. Ale uświęcać się znaczy zwyczajnie stawać się podobnym do Twojego Zbawiciela, za którym idziesz. Im dłużej idziesz za Jezusem, nie mówię, jesteś w kościele, nie mówię, jesteś zielonoświątkowcem, ale im dłużej idziesz za Jezusem naprawdę, tym bardziej się uświęcasz. Stare polskie przysłowie mówi, że z kim przestajesz, takim się stajesz. Jeśli przebywasz w Nim, tym, który jest Słowem, życiem, światłem, który jest miłością, przebaczeniem Twoim, wszystkie Jego cechy charakteru odzwierciedlają to, co Bóg chce dla Ciebie. A wyższemu Bóg chce to dla Ciebie. Bóg chce się z Ciebie cieszyć. I oto mówimy dzisiaj o 10 przykazaniach. Wiecie, są to fundamenty istnienia naszej cywilizacji i każdy kraj pozbawiony tego typu podstaw staje się schroniskiem degeneratów, homoseksualistów, sekt, pozornej tolerancji religijnej, która toleruje wszystko oprócz Jezusa. Dzisiaj, kiedy chodzimy po miejscach takich publicznych, ostatnio siedziałem z moim synem w Żancie i siedzieliśmy, Daniel jadł sobie frytki, ja się tak rozglądałem naokoło i zobaczyłem wszędzie te kamery. I pomyślałem sobie, że im coraz więcej kamer jest, coraz bardziej jesteśmy w szponach jakiegoś systemu, a więc zgodnie z tym wskazywałoby to, że powinna zniknąć przestępczość z czasem, a ona nie znika. Ja myślę, że ten system przygotowuje i ostrzy swoje szpony nie na zło, ale ostrzy na przyszłe prześladowania. Zwróćcie uwagę, że co z tego, że coraz więcej jest kamer na ulicach i środków ochrony, kiedy tak naprawdę nasze prawa stają się coraz bardziej liberalne dla złodziei. Dla złodziei jest coraz mniej kar, coraz słabsze są, coraz większa tolerancja dla nich się robi. A więc po co te miliony wydawane na ochronę, skoro i tak się traktuje ich coraz łagodniej? Bo nie o nich tak naprawdę chodzi. Książę tego świata zamierza przejąć władzę, jak wiecie. Objawienie, które jest bardziej aktualne niż jutrzejsze gazety i nawet te, które wyjdą za 2 lata, jeśli będzie za 2 lata, powiada nam, że nie uda mu się to, ale też powiada nam, że gdyby Bóg nie przyspieszył pewnych rzeczy, niewielu ludzi mogłoby przejść i wytrwać. A więc książę, który rządzi tym światem, nie jest zadowolony z praw, które na nim są i będzie je chciał usunąć. Pozorna tolerancja religijna toleruje każdego z wyjątkiem osoby Jezusa Chrystusa. Możesz dzisiaj głosić, jakie chcesz poglądy, byle byś nie mówił o sprawiedliwości Bożej i o Jezusie. W ostatniej naszej zborowej gazetce czytam wstrząsający artykuł. Jeszcze raz dzisiaj się upewniłem, że to, co przeczytałem, na pewno dobrze widzę na oczy, że ktoś zamierza podać do sądu naród Boży za to, że ograbił Egipt z jego skarbów. I tam nawet ci Egipcjanie wyliczyli, ile winni są Żydzi, którzy im zabrali coś tam. I chcą ich podać do sądu. Chcę wam powiedzieć, Egipt po pierwsze, tam zresztą piszę w tym artykule, nie jest tym, czym był kiedyś, ale nawet gdyby to udowodnili, że są, będzie im jeszcze trudniej, kiedy Izrael ich poda do sądu za niewypłacone wypłaty, za lata niewolnictwa, łamania praw do tego stopnia, że cały naród z dziećmi musiał uciekać z kraju. Łatwo jest mówić, że wierzymy w Boga, ale na czym się opieramy? Oni uciekają z niewoli egipskiej, idą przez pustynię, I Bóg daje im te właśnie prawa, aby je przestrzegali, aby się ten naród mógł jemu podobać. Wiecie, chcę wam powiedzieć, że wasza wiara nie opiera się na wierze. Wiara nie opiera się na wierze w coś tam. Ona, wiara wypływa z słuchania czego? Słowa Bożego. A więc jeżeli mówimy, że jesteśmy w naszych czasach ludźmi mało wierzącymi, to dlatego, że mało słuchamy. Nawet najprostszego sprzętu gospodarstwa domowego. Nie da się, nie można używać bez zachowania fundamentalnych zasad, o których mówi instrukcja. A co dopiero żyć i pielgrzymować i mówić, że chodzę ze świętym Bogiem. Instrukcja odkurzacza jest prostsza. Czytasz i widzisz, co masz robić. Nawet taki odkurzacz zwykły potrzebuje instrukcji. A co dopiero życie, w którym tak wielu od ciebie zależy i tak wiele znaczy słowo wieczność. A więc Bóg postanowił dać przykazania, które będą dotyczyły najważniejszych spraw i które będą streszczać owych 248 zakazów, 365 nakazów zostaje streszczonych w 10 przykazaniach. Otwórzcie drugą księgę Mojżeszową, 20 rozdział. Tam mamy napisane, o czym mówił tutaj Pan i czego to dotyczyło. Pierwszych 17 wersetów 20 rozdziału. Strona 83. Druga księga Mojżeszowa, 20 rozdział. Posłuchajcie uważnie, czytam ze Słowa Bożego. To, co Bóg chce, abyśmy pamiętali, wiedzieli, przekazywali naszym dzieciom i aby w Chrystusie wypełniła się pełnia posłuszeństwa Słowu Bożemu w naszym życiu. Bo to, co dziś głoszę, jest bardzo powiązane z życiem Syna Bożego. Czy czasami w naszych głowach jawi się to jak coś, co nie ma żadnego związku z Jezusem. Ale właśnie celem mojego wstępu, zanim wejdziemy głębiej w dekalog, jest pokazać wam, jak bardzo mocno jest on związany z tym, którego wielu z was pokochało całym swoim życiem. Z tym, za którego niektórzy z nas być może będą musieli życie kiedyś oddać. Z tym, dla którego musicie i ciągle odrzucacie pewne rzeczy, którymi kusi ten świat. Z tym, który przyszedł was zbawić. On nie był przeciwnikiem tego, co teraz czytamy, choć próbuje się go tak namalować. Ale to jest nieprawda. 20 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej. Czytam od początku. A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł. Z czego jest wiara? Z słuchania czego? Każdego czy tylko niektórych? Każdego. A więc Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł. Jam jest Pan Bóg Twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I trzeci werset jest to pierwsze przykazanie. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Czwarty to jest drugie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i na ziemi, w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. A okazuję łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Werset siódmy, to jest trzecie przykazanie. Nie nadużywaj imienia Pana Boga Twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Teraz czwarte się zaczyna. Ósmy werset. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Z czego jest wiara? Z słuchania czego? Przybywa wam wiary, czy nie? O, mi się z serca cieszy. Posłuchajcie dalej. 5 przykazanie. 12 werset. Czci ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. 6. przykazanie, nie zabijaj. 7. nie cudzołóż. 8. nie kradnij. 9. nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. I 10. nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. 10 przykazań. Jak zwróciliście uwagę na pewno, wyraźnie widzimy 3 werset. Pierwsze przykazanie dotyczy obcych bogów. Potem od 4 do 5 wersetu mamy 2 przykazanie, dotyczy rzeźb, obrazów, przedstawiania Boga w jakiś sposób. 3 przykazanie, werset 7, dotyczy imienia Bożego. Potem werset 8 dotyczy szabatu. 12 dotyczy rodziców naszych. 13 dotyczy zabójstwa. 14 cudzołóstwa. 15 kradzieży. 16 fałszywe świadectwo, inaczej można powiedzieć kłamstwo, bo tym jest fałszywe świadectwo. I 17 dotyczy pożądliwości, pożądania. Jak wiecie, Bóg daje swoje przykazania na 2 kamiennych tablicach. Zostają dane 2 kamienne tablice. Z tym, że tutaj coś się dzieje, jeśli byście studiowali historię, jeśli będziecie, kochani bracia, siostry, czytać Słowo Boże, pierwsze 2 tablice kamienne zostają niestety rozbite. Ulegają zniszczeniu, rozbija je Mojżesz, kiedy wracając po 40-dniowym poście, widzi naród Boży pogrążony w całkowitym bałwochwalstwie przed złotym cielcem, którego nazywają swoim Bogiem i mówią, że to On wyprowadził ich z ziemi egipskiej. Mojżesz, jak wiecie, niszczy te tablice z rozpaczy, z gniewu, niszczy je przerażony tym, co się stało z jego ludem, kiedy on przebywał w obecności Bożej. W tym momencie kiedyś zastanawiałem się, dlaczego? Dlaczego Mojżesz zniszczył te tablice? Czemu nie wziął i nie powiesił ich? Czemu nie powiedział, zobaczcie, chcę wam coś powiedzieć. Ja wierzę, że w tym momencie 10 przykazań przestało mieć dla Izraela jakikolwiek sens. Bo naród nie jest w stanie żyć według tych przekazań, jeśli nawet już nie akceptuje Boga, który sam je dał. Na co im przykazania? Boga, którego całkowicie odrzucają, całkowicie ranią i zaczynają oddawać cześć bożkowi, uznając, że Bóg nie istnieje, traktując Go, jak gdyby umarł. Przestaje mieć sens wyrażenie Bożego charakteru i słowa. Biblia nieraz mówi, że są ludzie, którym nie przyniesie pożytku słuchanie. Wiecie, dlaczego wielu ludzi w naszych zborach słucha Słowa Bożego, ale nie ma żadnego znaczenia, że Go słuchają? Wielu ludzi w naszych zborach czyta naprawdę dobre książki, dobrych autorów, ale nie ma żadnego znaczenia, że to robią, gdyż oni absolutnie nie wierzą w istnienie Boga, którego objawia ta księga. Wierzą w Boga, którego sami sobie wymyślili. Boga, któremu przypisali cechy charakteru. Boga, który im pasuje. I Duch Święty wzywa Kościół. Duch Święty wzywa nas, byśmy mieli objawienie Jezusa Chrystusa. Przez Niego, w Nim, w Jego mocy, z Jego darami i owocami, z tym wszystkim, co Bóg dał nam jako cudowne narzędzia wiary, gdyż nie ma znaczenia Słowo Boże dla ludzi, którzy posłuchali, ale nic nie przyjęli. Biblia mówi, przyjrzeli się sobie samym w zwierciadle, ale nie zrobiło to na nich żadnego wrażenia. Usłyszeli, ale odrzucili. Albo słyszeli, ale właściwie nie słuchali. Nieistotne jest, co się do takich ludzi mówi, dlatego że ich problemem jest sama osoba, to czy w ogóle Bóg istnieje dla nich. Kochany bracie i siostro, do jakiego Boga zwraca się codziennie twoja modlitwa? Wiecie, czasami możemy stanąć i powiedzieć, Panie Boże, tra-ta-ta-ta. Ale co to znaczy, Panie Boże? Kim jest Bóg sam sobie, słowo Bóg? Mówią, że jest wielu bogów na świecie, choć Biblia wyraźnie nam mówi, że jest jeden. My modlimy się do Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Modlimy się do Boga objawionego w Jezusie Chrystusie, w imieniu Jezusa Chrystusa. My wiemy, komu uwierzyliśmy. Ja wiem, komu uwierzyłem, powiedział apostoł. Ja nie uwierzyłem jakiemuś tam Bogu. Oni mówili, że ten cielec też był Bogiem. A więc Mojżesz schodzi z góry i rozbija tablicę, bo nie ma żadnego znaczenia ich istnienie. To, co jest na nich powiedziane, i tak dla nikogo się nie liczy, bo oni stracili relacje, stracili w ogóle świadomość istnienia Boga. Zanim dekalog zacznie być głoszony jako Boże prawa dla ich życia, Bóg musi stać się Bogiem dla dzieci Izraela. Złoty cielec musi zostać odrzucony. Podobnie było z nami. Dopiero po przyjęciu Jezusa Chrystusa jako Twojego Pana, dopiero po prawdziwym Twoim nawróceniu, zacząłeś interesować się tym, co mówi Pan. Amen? Było tak w Waszym życiu? Mnie wcześniej nie obchodziło, co Bóg mówi. Prowadzili mnie rodzice do kościoła, jakoś wystałem, wydubałem w nosie. 45 minut wystałem, potem odkryłem, że jak sobie skarbczyk wezmę, to jakoś szybciej leci msza, bo mogę czytać, w którym miejscu jestem. Potem odkryłem, jak podrosłem, jeszcze coś lepszego, że jak pójdę wcześniej rano w niedzielę, to się ode mnie odczepią, mam cały dzień już wolny dla siebie. To była moja relacja. No tam czasami przed końcem roku szkolnego miałem parę próśb, ale mnie nie obchodziło, co Bóg chce. Nie interesowało mnie to. Nie był miłością mojego życia. Nie obchodziło mnie, na co patrzę, co mam w domu, czym się zajmuję, co mówię. To było zależne od moich emocji, od moich poglądów, od mojej wolności osobistej, od mojej filozofii, którą akurat w danym momencie wyznawałem, a która zmienia się jak człowiek w miarę, jak człowiekowi przybywa lat. Ale kiedy tamtego pamiętnego dnia przyjąłem Jezusa do swojego serca, o, stara pieśń mówi, co za dzień, gdy Chrystus Pan zbawił mnie. Gdzie tamtego dnia, kiedy przyjąłem Jezusa, czytałem Słowo Boże inaczej niż zwykle. Z drżeniem wziąłem linijkę i długopis i podkreślałem sobie wersety. Moja pierwsza Biblia była tak pokreślona, że ja się właściwie nawet nie po wersetach poruszałem, a po tych notatkach i tych kreśleniach. One miały zaznaczone na czerwono, niebiesko, zielono. Każdy Boży szczegół, każde Boże pragnienie. Kiedy odkrywałem, że Bóg nie chce czegoś, pamiętam, jak moje płyty cudownie wyjeżdżone do Warszawy, wystane w kolejkach w Warszawie. W tamtych czasach 3 wypłaty trzeba było, żeby jednego longplaya kupić z Ameryki. Łamałem na kolanach pod śmietnikiem. Ludzie klupali się w czoło i sąsiedzi. A ja wiedziałem jedno. Spotkałem tego, którego pokochałem. I teraz zrobię wszystko. Wszystko chcę zrobić, żebyś był ze mną, Panie. Zaczęły się zupełnie inne niedziele i dni niż do tej pory. Kiedyś wstawałem. Często to wstawanie było takie, wiecie, na kacu. Czasem to był nie tylko taki kac fizyczny, ten nie był najgorszy. Czasem to był kac moralny z powodu tego, co się powiedziało, zrobiło. Poranek był najgorszy. Wieczór człowiek zagłuszał jakoś swoją duszę na różne sposoby, przez hobby, jako trudniejsze, czy przez czasem alkohol, jako łatwiejszy. Tak żyją ludzie tego świata, czasem przez swoją filozofię, czasem przez wiedzę, różnymi sposobami. Ale oto zacząłem rano wstawać i czytać Słowo Boże. Przed wyjściem do zboru w niedzielę jeszcze czytałem Słowo Boże. Moja zmieniła się literatura, którą zacząłem czytać. Kiedyś czytałem tylko literaturę sensacyjną, historyczną. Teraz zacząłem czytać literaturę, która mi pokazywała na Pana. Cel był jeden. Zakochałem się i chciałem wiedzieć, jak mu się podobać. A Duch Święty ubierał mnie w coraz to nowe cudowności. I mogłem chodzić z Jezusem. I to jest cudowne, że mogę przez te lata świadczyć o Jego wierności. Złoty cielec musiał zostać usunięty, aby jakiekolwiek prawa Boże miały sens. Podobnie było z Żydami. Podobnie było z nami. Tak więc dany na kamiennych tablicach dekalog mamy dzisiaj w naszych Bibliach, I nazywamy to Słowem Bożym. Dekalog, jak już powiedziałem, dwie kamienne tablice były streszczeniem zakonu, 613 przykazań czy Bożych praw, 248 zakazów, 365 nakazów. Mojżesz otrzymał te przykazania na dwóch tablicach, które były z kamienia, jak już mówiłem. Na jednej tablicy znajdowały się 4, a na drugiej tablicy znajdowało się 6 przykazań. Dekalog, tych 10 przykazań, 4 na jednej tablicy, pamiętajcie, i 6 na drugiej tablicy stały się fundamentem społeczności z Bogiem i duchowego życia. Pierwsze 4 przykazania dane na jednej tablicy dotyczą naszej społeczności z Bogiem i tylko. Kiedy będziesz czytał te przykazania, pierwsze 4, pierwsza tablica, 1, 2, 3, 4, dotyczą tylko relacji między Tobą i Twoim Bogiem, którym jest Pan. Tam nie ma ludzi w tym. Następne 6 przykazań danych na drugiej tablicy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tam akurat nie chodzi już o relacje między człowiekiem a Bogiem, ale one dotyczą naszej społeczności z ludźmi. A więc otrzymaliśmy dekalog. 4 pierwsze przykazania dotyczące naszej relacji z Bogiem Wszechmogącym, którego mamy kochać. I druga tablica, 6 przykazań dotyczące naszej relacji z naszym bliźnim. I oto mamy teraz 10 przykazań. I Pan Jezus, kiedy przychodzi, Syn Boży, kiedy objawia nam Bóg samego siebie w najcudowniejszy z możliwych sposobów, spotykamy w Nowym Testamencie Syna Bożego. Najpierw widzi go Jan, kiedy wskazuje na niego i mówi: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Syn Boży wchodzi na scenę swojej służby i zaczyna nam służyć całym swoim życiem. I oto 10 przykazań, 4 na jednej tablicy, 6 na drugiej. 4 mówiące o tym, jak jest między Tobą i Twoim Bogiem. I 6 mówiące o tym, jak jest między Tobą i mną. Między Tobą i Twoim bliźnim, mną i moim bliźnim. Jezus składa te dwie tablice razem. I streszcza je w 2 przykazania. Pierwsza tablica, 4 przykazania, zostają streszczone przez Syna Bożego w taki sposób. Pierwsze przykazanie to jest to: słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. Oto miłosne wyznanie dla Boga. Pierwsze 4 przykazania dekalogu są fundamentem Twojej miłości i zakochania się w Panu. To nie jest jakiś tam zakon, który można pomiąć i wyrzucić. Oto Bóg mówi do Ciebie ustami Jezusa. Oto pierwsze 4 przykazania zostają streszczone w jedno. Będziesz mnie kochał najmocniej, jak potrafisz. Druga tablica, 6 przykazań. Zostaje w następnych słowach Jezusa streszczona również w jedno. I tak 10 zostaje streszczone w 2. A drugie jest to: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania większego ponad te nie masz, mówi Jezus. To jest Ewangelia Marka 29 do 31. A więc po pierwsze, Bóg bierze dwie tablice. Jezus nie stoi z kamiennymi tablicami. Jezus stoi jako objawiony Syn Boży z tym, co Bóg ma dla Ciebie. I w jednej ręce jakby zostaje streszczona, z jednej strony właściwie zostaje streszczona 4 przykazania pierwszej kamiennej tablicy. I parafrazując jeszcze raz powiadam, Bóg Ci mówi: kochaj mnie. Czy chcesz mnie kochać? Czy chcecie kochać Pana Jezusa? Amen? Ja chcę się zakochać w moim Bogu. Chcę chodzić z Nim. Ale Bóg mówi: to mi nie wystarczy, że mnie kochasz. Oto druga tablica. 6 przykazań. Będziesz miłował swojego bliźniego jak siebie samego. Jezus wypełnił pierwszą tablicę w tym, że wszystko, co mówił, wszystko, co robił, jak sam o sobie powiedział, on mówił o sobie: ja nie mówię nic, czego bym nie wziął od Ojca. Nie robię niczego, czego bym nie wziął od Ojca. Nie czynił niczego, co by nie było mu dane z góry od Ojca. On tylko o Ojcu mówił. Tak wypełnił pierwsze cztery przykazania, pierwszą tablicę. A drugą tablicę wypełnił, że umiłował ciebie i mnie aż do śmierci. I do śmierci krzyżowej, nie poczytując sobie być równym Bogu, przyjął postać sługi. A jego poniżenie doprowadziło go aż do grobu. I tak stały się dwa przykazania z 10. Mimo to, potem jeszcze te dwa. Bóg ciągle wskazuje na Chrystusa. Mimo to, te dwa. Zwróćcie uwagę, jeszcze jedną rzecz chcę tutaj dodać, że na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy, mówi Słowo Boże. Czyli cały Stary Testament. Na tych dwóch przykazaniach. To nie jest coś, co ja znalazłem i wymyśliłem sobie. Bóg mówi. Jezus powiedział w Ewangelii Marka w 12 rozdziale, od 29 wersetu: kochajcie mnie i kochajcie siebie nawzajem. A Bóg w swoim słowie mówi, to na tych dwóch opiera się cały zakon i prorocy, czyli cały Stary Testament. Mimo to, potem Bóg jeszcze, Pan Bóg, potem streszcza te dwa przykazania w jedno przykazanie. Aby światło padające na Jezusa Chrystusa było jeszcze mocniejsze. Otwórzcie wasze Biblię. Oto 10 przykazań w dwóch wersetach. Streszczonych w jedno. Rzymian, list do Rzymian. 13 rozdział, 9 i 10 werset. List do Rzymian. 13 rozdział, 9 i 10 werset. O, chwała Jezusowi. Przykazania bowiem, list do Rzymian, 13 rozdział, 9, 10. Przykazania bowiem, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne, w tym słowie się streszczają. Mam jeszcze raz to przeczytać? Wszelkie inne, w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. A Bóg jest miłością. A Chrystus, który wam się objawił, jest Bogiem. I to On był pierwszym. Był sprawcą i dokończycielem wiary. On był pierwszym, który to wypełnił. I powiedział, abyśmy wstępowali w Jego, co? Ślady. A więc 10, zobaczcie, 613 mamy jedno, że miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wiecie dlaczego? Bo Bóg jest miłością. Te dwa przykazania znajdują w tym, czym jesteście. To są pierwsze 4. To, co czynicie, następnych 6. Będąc pełni Ducha Świętego, pierwsze 4 przykazania są waszą radością. Nie jest to brzemię już duże i uciążliwe. Jeśli jesteście pełni Ducha Świętego, następna tablica, 6 przykazań, również nie jest żadnym ciężarem już. Gdyż miłość zwyczajnie bliźniemu krzywdy nie wyrządza. Muszę prosić Boga o wybaczenie za każdą krzywdę, jaką wyrządziłem w moim życiu ludziom. Udając dobrego, często kłamiąc ludzi. Pomyślcie o tym. Ja siedziałem i myślę, Panie, my myślimy, że krzywda to jest uderzyć kogoś w nos. Krzywda w Bożych oczach to coś dużo więcej. Krzywda. Krzywda to wtedy, kiedy przez nasze postępowanie dzieje się źle. To jest krzywda. A miłość bliźniemu krzywdy nie wyrządzi. Ja nie chcę wyrządzać krzywdy. Dlatego, że Pan to wkłada w nasze serca. I przyczyną tego jednego przykazania, nowego przykazania, możliwego do wypełnienia tylko w Chrystusie, jego fundamentem dalszym jest słowo zapisane w Ewangelii Jana, 13 rozdział, 34 werset. Znacie je, możecie posłuchać. Nie musicie nawet szukać, bo je dobrze znacie. Nowe przykazanie daję wam. abyście się wzajemnie miłowali. Jak się mamy miłować? Jak ja was umiłowałem. Tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, o to, co nam przyjdzie. Jeśli miłość wzajemną mieć będziecie, po tym wszyscy poznają. O, po ilu my rzeczach próbujemy, żeby ktoś poznał, a on mówi, że właśnie po tym poznają. Nie po sobocie, nie po tym, że nie kradnę, nie po tym, że robię coś porządnego. Na świecie jest wielu porządnych ludzi. On powiedział, że po tym poznają, że tą miłość wzajemną, że Boga dla ludzi mieć będziecie. Miłość wzajemną. Jezus powiedział, że to jest właśnie znak ucznia. Tego właśnie przecież pragniemy. Czy nie tego chcesz? Amen? Powiedzcie amen. Tego chcemy. Chcę być uczniem Jezusa. Chcę, żeby ludzie poznali po moim życiu, że kocham Jezusa. Jak poznają to, że będę harował jak wół? Nie. To może wydam ciało swoje na spalenie. Nie. Jeśli miłość będziecie mieć. Prawdziwą miłość. Nie świecką miłość, która toleruje, która nie mówi prawdy, która boi się powiedzieć w oczy bliźniemu negatywne, tylko zawsze mówi pozytywne rzeczy. Miłość nikogo nie osądza. Ja nie mówię teraz o osądzaniu. Ale wiecie, dzisiaj w świecie ludzie się nie miłują. Dzisiaj ludzie kochają dyplomację. A ta dyplomacja powoduje, że tak się oszukują, oszukują, oszukują. Aż w końcu, jak któregoś dnia wybuchnie, to już nie ma żadnej dyplomacji. To musi być miłość od Jezusa. On powiedział, proście, będzie wam dane. I proście u Niego o Jego miłość. Wiecie, czasami ta miłość wzajemna może stać się niebezpieczna. Jeśli tak strasznie zaczniemy się kochać, tylko problem będzie w tym, że ja zacznę kochać was poza Jezusem Chrystusem. I w ten sposób w Kościele tworzy się towarzystwo wzajemnej adoracji. Tak cię kocham, że ci nic nie powiem. Albo tak cię kocham, że jak ci wygarnę, to się mnie pozbierasz. I towarzycho się tworzy. I ludzie zamiast zakochać się w Jezusie, a co z tego idzie umiłować bliźniego swego i wypełnić ten zakon, nie w zakonie, ale w wolności, mając Chrystusa, zakochują się w sobie. I zaczynają się tam do siebie mrugać, uśmiechać. Uprzejmości różne. A prawda jest zupełnie inna. Jezus powiedział, oto znak ucznia. To będzie znak ucznia. Tego właśnie chcę być Jego uczniem. Nie można być Bożym człowiekiem, spędzić wieczności z Bogiem, a przy tym jakoś nie być uczniem Jezusa. Mamy dzisiaj ludzi, którzy będą was nauczać o wieprzowinie, o sobocie, ale będą łamać dużo ważniejsze przykazania. Nie po tym się poznaje, że Jego uczniem jesteś. Są ludzie, którzy za wieprzowinę by wam głowę urwali. Ale łamią dużo ważniejsze przykazania, tak jak faryzeusze. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu, a myśmy poznali, uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I to jedyna droga. Wiecie, nasza odpowiedź w Jezusie Chrystusie. On, my mówimy, lubimy używać słowa, zniósł zakon, ale bez zrozumienia tego słowa. Chcę wam powiedzieć, On zniósł jedną poprzeczkę i dał dużo wyższą poprzeczkę. Poprzeczkę miłości, poprzeczkę świadectwa. Poprzeczka została podniesiona dla chodzących w pełni Ducha Świętego. Ja teraz już nie tylko nie mogę zabić, ale nie mogę się gniewać. Ale to jest coś głębszego niż, że nie mogę. Bóg mówi, nie musisz, masz mnie. To nie tylko nie cudzołożyć, ale to On mówi nawet nie pożądać. To nie chodzi tu już teraz o sobotę, ale o całe twoje życie. Nie raz w roku przez kapłana, ale mieszkaj w Chrystusie. Kto trwa we mnie, a ja w nim, On mówi, kiedy zaczyna nauczać o owocach. Zobaczcie, czy to jest zakon? Dlatego przykazania i krzyż idą razem, bo droga za Jezusem tak właśnie wiedzie. Przykazania skupiają się w to jedno, w miłość, a ta bez śmierci dla swojego ja jest niemożliwa. Jest niemożliwa. Wiemy, czym jest miłość do żony,
do męża, do dzieci. Czy wiemy, czym jest miłość do bliźniego? Ja wam powiem, mimo że jestem waszym pastorem, w jakiś sposób nauczycielem, jestem początkujący w miłości. Im dłużej czytam Słowo Boże i się w nie wpatruję, tym bardziej muszę wam się ze wstydem przyznawać, jestem początkujący. Dopiero uczę się. Myślę, że jestem gdzieś na etapie maluchów, może starszych maluchów. Gdzieś w połowie duchowego przedszkola zaczynam odnajdować, że Boża siła to coś, co przekracza takie matematyczne, ludzkie zrozumienie, ale coś, co Bóg musi we mnie sam włożyć, aby mógł tym żyć. Coś, co musi być w potężny sposób dane z góry. Widzicie, Bóg zaczyna tych 10 przykazań, które czytaliśmy ze Słowa Bożego jasnym wstępem, nie pozostawiającym żadnych wątpliwości co do autora i jego związku z Izraelem. Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli, mówi drugi werset 20 rozdziału, który czytaliśmy. Trzeci werset to już pierwsze przykazanie. Chcę wam powiedzieć, w Egipcie czczono wielu bogów i wszystkie plagi, które spadły na Egipt, udowodniły bezsilność tych bogów. Plagi egipskie nie były przypadkowe. To nie było, że Pan Bóg się zdenerwował i wziął, co miał pod ręką. Plagi egipskie wyraźnie pokazały całemu Egiptowi ich bezsilność, ich bogów. Oni czcili różnych bogów. Mieli najbardziej krwawych i okrutnych bogów z wszystkich mitologii. Teraz Izrael tam był i miał nie tylko jednego Boga, ale od tego Boga otrzymał zakaz posiadania nawet jego obrazów. Cokolwiek, co człowiek mógłby narysować albo przedstawiać jako Bóg, zostało mu zabronione. Bóg był zainteresowany, nasz Pan, Bóg, był zainteresowany tylko w jednym. Ja chcę chodzić z Tobą, tak jak chodziłem z Henochem. Jak już kiedyś powiedziałem, fotografie i obrazki najczęściej służą nam za pocieszenie wtedy, kiedy jesteśmy daleko od domu. I dokładnie dlatego są używane przez współczesny Kościół i tak zwane w cudzysłowie chrześcijaństwo. Im dalej od Boga, tym jest ich więcej. Tym więcej ozdabiają ścian i większą czcią są obdarzane. Wiecie, kiedy na przykład daleko byłem w Meksyku na misjach, pojechałem tam zwiastować słowo na jakiś czas. Przez cały tydzień tam, czy ponad tydzień, miałem ze sobą zdjęcie mojej żony. I nieraz wpatrywałem się w to zdjęcie. Patrzyłem w jej oczy, tęskniłem, potem brałem zdjęcia kolejno dzieci. I tak patrzyłem i przypominałem sobie nasze zabawy, nasze słowa. Czasem miałem wyrzuty sumienia, że zbyt ukarałem może w jakimś miejscu. Innym z uśmiechem i łezką wspominałem, jak nam było dobrze. Oto oni teraz byli daleko, a ja byłem po drugiej stronie dalej, jeszcze dalej. I tęskniłem i używałem ich zdjęć. I nikt mi się nie dziwił. No ale wyobraźcie sobie, że siedzę w domu, że obok na fotelu siedzi żona, a ja patrzę z rozrzewnieniem w jej zdjęcie. Co byście powiedzieli? Ona mówi: Mirek, cicho bądź, bo tęsknię. Słuchaj, idź się pobaw z dziećmi. A, jeszcze zdjęcia dzieci, kochane. Ciszej tam w pokoju, bo tęsknię. Tak wygląda kult obrazów w Bożych oczach. Bóg mówi: oto ja chcę być z wami. Chcę chodzić z wami, płakać z wami, uzdrawiać was, napełniać was i być przy was blisko. Ale ludzie dzisiaj wolą obrazki, pamiąteczki. Jest ich o tyle więcej, ile dalej są od Boga. A to prawo miało doprowadzić ludzi do Chrystusa, aby wszelki sąd nad życiem odbywał się przez wiarę. On mówił: dobrze Pan Jezus powiedział, że tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wiecie, dlaczego będą płakać i zgrzytać zębami? Bo kto może być pomocą tam? gdzie odrzuca się istnienie jedynego prawdziwego Boga, a przyjmuje się jakikolwiek wizerunek. Przyjmuje się coś, co nie może pomóc. Na początku więc, zanim Bóg da przykazania, zanim w głębie ich wejdziemy, werset drugi Bóg jasno mówi, kim jest. Wiecie, człowiek nie idzie do piekła za swoje grzechy, no ale za to, że odrzucił Jezusa Chrystusa. To jest tak, jakbyś dostał mandat, albo może nawet kolegium i nie miałbyś za co zapłacić. Ja przychodzę do ciebie i mówię, słuchaj, masz tu pieniądze, chcę ci pomóc, a ty mnie nie biorę od ciebie. To poszedłbyś siedzieć. Czy tak naprawdę poszedłbyś siedzieć za to kolegium, za ten mandat? Nie. Poszedłbyś siedzieć za zatwardziałość serca. I tak właśnie będzie, kiedy będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bóg nie powie, idziesz tam, bo tam ukradłeś pepsi, jak byłeś mały w sklepie. Coś dużo więcej się stało. Twoje życie przeszło obojętnie obok wzgórza Golgoty. Bo ci było wszystko jedno. Jedyny, kto mógł wypełnić doskonale cały zakon, został pominięty. Przykazania nie zostały nigdzie odwołane, ale Bóg policzył nam zwycięstwo Jezusa Chrystusa na nasze konto. Pomyślcie, co teraz powiedziałem. Na twoje konto w niebie zostało policzone zwycięstwo Baranka Bożego. Bóg policzył ci to. Nie twoje upadki. Nie rozliczył się z twoich win i upadków. Powiedział, chodźcie więc, będziemy się prawować ustami proroka Izajasza. I powiedział, ja wybielę wasze życie, wybielę wasze grzechy. Nikt nie może wypełnić Bożych praw doskonale, nigdy nie grzesząc. Takiego człowieka nie ma na tej sali. A więc dlaczego ośmielamy się nazywać świętymi? Nikt nie może wypełnić Bożych praw nie grzesząc, ale możesz skryć się w Jezusie i być w Nim i obfitować w Nim. A kiedy palec sądu będzie potrząsał wszechświatem, Boże oczy będą widziały tylko jedno. Gdy Go ujrzymy, będziemy podobni do Niego. Bóg będzie widział Syna swojego. O, gdyby Bóg miał zobaczyć moje upadki, grzechy i nieprawości. Dlatego dzisiaj wierzę, że Duch Święty wzywa nas do prawdziwej miłości, do prawdziwego Boga. Chcę jeszcze powiedzieć jedno, zanim skończę, abym nie musiał się zbyt wiele tym zajmować, gdy wejdę w ten temat głębiej od następnego czasu, który nasz pastor da mi, abym mógł was nauczać. Chrystus i 10 przykazań. To jest coś, czym chcę skończyć, ale uważam, że jest to bardzo ważna rzecz. Jak wiecie, Jezus Chrystus został wielokrotnie oskarżony o to, że łamał przykazania i nie przestrzegał ich. Chcę wam powiedzieć, bezrozumni ludzie, którzy mu to zarzucali, tak naprawdę łamali Boże prawa i Boże serce. Nie on. On nigdy grzechu nie popełnił. Jezus, Syn Boży, jest jedyną osobą, jedynym na powierzchni tej planety, który chodził, który mógłby stanąć przed najbardziej ognistym Bożym sądem i powiedzieć, nie ma we mnie żadnej winy. I nikt by nie mógł stać obok. Lecz On nasze grzechy, nasze przestępstwa, nasze winy wziął na siebie. Pisze Izajasz. 700 lat przed tym, zanim na wzgórzu Golgoty Syn Boży był przybity, prorok patrzył w Boże serce, zobaczył krzyż. Życie Jezusa stało się przełomem. Przeszliśmy z okresu zakonu do okresu łaski, ale to wcale nie znaczy, że teraz już Bóg niczego nie chce. Wiecie, oskarżany przez faryzeuszy, że nie przestrzega zakonu, jak już powiedziałem, był w rzeczywistości jedynym, kto nigdy zakonu nie złamał. Dla Jezusa zakon, przykazania nie były uciążliwe. Wiecie dlaczego? Bo dla Jezusa to, co my nazywamy zakon czy przykazania, były normalnym życiem. Były sposobem chodzenia Bożymi drogami. Wyraził to w ten sposób. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. I chcę wam teraz pokazać. Każde z Bożych przykazań zostało przez Jezusa albo skomentowane co wskazuje nam na to, że wypełniał, gdyż wiemy, że Jezus nigdy grzechu nie popełnił. Amen. A co za tym idzie, nigdy nie skłamał. Wiemy też ze Słowa Bożego, że Bóg nienawidzi tych, którzy coś mówią, a tego nie wykonują. Więc gdyby Jezus tylko mówił, a nie wykonywał, to byłby pierwszy Jego grzech. Ale On grzechu nigdy nie popełnił. A więc jeśli coś mówił, żył tym naprawdę. I naprawdę tak czynił. A czasem wręcz czynił to na oczach ludzi, pokazując swoją miłość do Ojca. Pierwsze przykazanie. Jezus powiedział o nim, nie musicie tego szukać. Ja przeczytam. Powiedział o nim w Marka 12, w 29 wersecie i dalej, że pierwsze przykazanie jest to: słuchaj Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest, będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. Amen? Czy zgadzacie się, że Jezus wypełnił pierwsze przykazanie? Zostało 9. Drugie przykazanie. Patrzymy teraz na Jezusa i przykazania. Mateusz 4,10 napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz, powiedział Jezus. Tylko powiedział, czy tym żył? Żył tym. Nadchodzi godzina. I teraz już jest. Kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i w prawdzie. Oto jak Jezus nas uczy odnośnie drugiego przykazania. Nadchodzi godzina. I teraz już jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i w prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie, powiedział w 4 rozdziale Ewangelii Jana. Wypełnił drugie przykazanie. Żył nim i było istotą Jego służby. Przyjściem Jezusa nie stało się zezwoleniem na obrazy, nie zdało się zezwoleniem na czczenie jakoś inaczej, ale otworzyło drogę dla każdego grzesznika. Taki grzesznik jak samarytańska kobieta, taki grzesznik jak Mirosław Kulec mogą stać przed Bożym świętym obliczem i w duchu i w prawdzie, bo Jezus jest moim Panem. Jezus przyszedł. Trzecie przykazanie mówi o Bożym imieniu. A kiedy oni zobaczyli, jak On się modli pewnego dnia, podeszli do Niego i powiedzieli: Panie, naucz nas modlić się. I powiedział im jedną z najpiękniejszych modlitw w Biblii, a jednym z wersetów tej modlitwy było: niech się święci imię Twoje. I tak Jezus wypełnił trzecie przykazanie. Czwarte przykazanie to jest o sabacie, o odpoczynku przed Bogiem. Bardzo ważne przykazanie. Był bardzo często oskarżany Jezus o to, że go nie wypełnia. Chcę wam powiedzieć. Żyjemy dzisiaj w wieku, kiedy jutro musicie iść do pracy i na pewno wielu z was nie ma odpoczynku. Niektórzy z was być może ledwo oczy mają jeszcze otwarte, bo jesteście tak zmęczeni pracą i życiem. I Bóg widzi. Bóg zobaczył czasy szaleństwa, czasy, w których przyjdzie nam żyć. I Bóg nie położył wam na plecy sabatu w znaczeniu poprzednim. I tutaj poprzeczka została podniesiona. Tak jak nie wolno nam nie tylko nie zabijać, ale nie wolno nam nawet gniewać się. Tak jak nie wolno nam nie tylko nie cudzołożyć, ale nie wolno nam nawet pożądać. I w Chrystusie jest możliwe takie czyste życie. On i tutaj podniósł i powiedział coś ciekawego. W Marka 2,28 Jezus powiada, że Syn Człowieczy jest Panem sabatu, odpoczynku. I może dzisiaj Twoje serce mówi: Panie, ale gdzie jest moja sobota? Ja, Panie, nawet w sobotę muszę iść do pracy. Nie mam już czasu, kiedy odpocząć. Ledwo sobie daję radę. Ledwo sobie mogę radzić. Pomóż mi, Panie Jezu. Jak mogę odpocząć i nie zwariować w czasach, w których żyję? Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Oto mój sabat, mój Jezus. Jezus Chrystus jest sabatem Kościoła. On jest naszą świętością i naszym odpocznieniem. Nic ci nie pomoże dzień. Choćby ci ktoś zrobił 7 sabatów pod rząd, 7 dni odpoczynków pod rząd. Przygotował wielkie, miękkie łoże. Przygotował masażystów. Rozrywkę, najlepsze filmy, kosze z owocami. I najlepsze, co tylko się da. Bo jest coś, czego nie rozwiązuje zwykły odpoczynek. Ciężar duszy, która nie daje odpocząć wielu ludziom. A oto Pan i Władca Sabatu wzywa Cię z wszystkim, co Cię męczy. Może akurat Twoim problemem nie jest brak czasu. Masz innego rodzaju zmęczenie, ciężar duszy. On mówi, przyjdź do mnie i odpoczywaj. I tutaj jest odpocznienie. Oto odpoczynek prawdziwie wierzącej osoby. Wiecie, jeśli człowiek nie ma pokoju z Jezusem, sobota będzie tak samo trudnym i nerwowym dniem jak inne. Tyle, że może akurat pójdzie gdzieś tam poczytać i będzie w kościele. Wielkim, wielkim błędem chrześcijan jest sprzeczanie się i kłótnie na temat soboty, zmiany soboty na niedzielę, bo to się stało już istotą sporu i udowadniają, że w niedzielę zmartwychwstał, ale w sobotę to i tamto. Zamiast zmieniać dni, powinniśmy zmienić istotę i pojęcie tego, kto jest naszym odpocznieniem. Jezusa prześladowali za sabat i was będą prześladować. Nie jest uczeń nadmistrza ani sługa nad swojego Pana. A więc czwarte przykazanie Jezus wypełnił. Amen. Piąte przykazanie dotyczące ojca i matki. Jezus mówi w Mateusza 15:4: Bóg powiedział, czci ojca i matkę oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. Zobaczcie, co mówi też do strażników zakonu. W 6 wersecie 15 rozdziału Mateusza mówi wyraźnie do nich, a wy unieważniacie Słowo Boże. Mówi to do tych, którzy mu zarzucają, że on łamie Boże przykazania. A więc i tutaj Jezus przestrzegał. Amen. Szóste przykazanie. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. Oto poprzeczka. A Jezus podnosi, mówi, ja was kocham. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. Ja sięgam dużo dalej, mówi Jezus, głębiej. Siódme przykazanie. Słyszeliście, że powiedziano, nie będziesz cudzołożył? A ja wam powiadam, że kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Już popełnił. Ósme przykazanie. Pamiętacie to? A Jezus powiedział do pewnego człowieka, który pytał, co mam jeszcze zrobić? A on mu powiedział, przestrzegaj przykazań. I wymieniać zaczął. W Mateusza 19. Pozwólcie mi, że to znajdę. Chcę do końca solidnie wam pokazać coś. Mateusza 19, 18, ósme przykazanie teraz mówimy. Mówi mu, których? Powiem z 17, żeby... A on mu odrzekł, czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry Bóg, a jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi mu, których? A Jezus rzekł, tych, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa i tak dalej. A jeśli Jezus mówił, aby je przestrzegać, czy sam je przestrzegał? Amen, tak? Jezus nie był hipokrytą. Ósme przykazanie, dziewiąte przykazanie. Jezus rzekł, nie mów fałszywego świadectwa w Mateusza 19:18. Nauczał tego i przestrzegał tego. To nie jest coś, co można do kosza wyrzucić. Dziesiąte przykazanie. Jezus wyraża swoją opinię na temat dziesiątego w Marka 4:19. Ale troski tego świata i łuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo, tak iż plonu nie wydaje. Przypomnę może dziesiąte przykazanie. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Ale troski tego świata i ułuda bogactw i pożądanie innych rzeczy, co robią? Owładają nimi i zaduszają słowo, a wiara jest z czego? Ze słowa. Zaduszają słowo tak, iż plonu nie wydaje. I oto człowiek bez plonu, bez owoców ducha pozostaje. Zobaczcie, taki był stosunek Jezusa do 10 przykazań, które czasami tak lekko chcemy traktować, jak gdyby to była przeterminowana gazeta. Nie przeminie ani jedna kreska, ani jedno słowo. Nam trzeba poznania Syna Bożego, aby głębiej w to wejść. Czy nie płonie wasze serce dla Jezusa, aby Mu dziękować? Powstańmy i dziękujmy Mu za Bożą miłość. Amen.